To, co dzisiaj, słuchajcie, przed nami, to, do czego chciałybyśmy Was zaprosić, to tak naprawdę do takich krótkich refleksji, naszych własnych przemyśleń. Być może też będziesz mogła, mógł się w tym przejrzeć, o tym, czy kobiecość oznacza słabość. I tak, wiem, jest to pytanie tendencyjne, ale ono jest nie bez przyczyny, ponieważ ono do nas przyszło od jednej z kobiet, od klientki Julii. No, w związku z tym gdzieś to zarezonowało, że w takim razie, skoro sama kobieta o to pyta, no to, że pod tym też coś jest, tak? Że być może postrzeganie w ogóle kobiecości, czy to przez mężczyzn, czy przez kobiety, może się wiązać ze słabością. No więc dzisiaj chciałybyśmy się temu przyjrzeć, no a jednocześnie przyglądając się temu tematowi, zaprosimy Was do wydarzenia, które organizujemy już na początku lutego w Imbolc, w tych okolicach, i będziemy sobie tam w tym słowiańskim kręgu kobiet, bo to spotkanie dla kobiet, będziemy sobie zwiedzały, czym jest nasza kobieca moc, czym jest nasza kobieca intuicja, jak ją czuć w ciele, więc też to się bardzo łączy z tym, co dzisiaj.
Tak jest. A powiem Wam szczerze, że to pytanie, które dostałam od swojej czytelniczki, właściwie nie tyle pytanie, co prośbę, prośbę o napisanie artykułu na temat kręgów kobiecych i na temat generalnie swojego postrzegania takiego mitu, czy też takiego utartego jakiegoś schematu, że kobiecość łączy się bardzo mocno ze słabością, bo jej się mocno łączy, więc poprosiłam o napisanie jakiegoś takiego artykułu na bloga, żebym przedstawiła swój punkt widzenia na tą tematykę. A powiem, że ze mną bardzo mocno zarezonował ten temat, bo to też był mój kawałek, mój osobisty kawałek.
Tak. Lusterkowy świata jak zwykle.
Oczywiście, że tak. Jakby, wiesz, no nie ma przypadków. Do nas przychodzą też ludzie, którzy albo mają jakiś taki sam temat teraz, albo wcześniej, jakby no łączymy się po prostu jak puzelki. Więc ja też miałam ten temat ze swoim ciałem, ze swoją kobiecością i bardzo, bardzo mocno łączyłam kobiecość ze słabością. Już poczynając od jakiegoś takiego dzieciństwa, kiedy bardzo mocno wchodziłam w taki chłopięcy, wolałam wchodzić w chłopięcy świat, biegać z chłopakami, zbudować jakieś szałasy na drzewach, jakby korzystać z tej wolności, bo właśnie ten chłopięcy świat dawał ogrom wolności. Chłopaków nikt nie pytał, kiedy wracają, gdzie idą, z kim, a czy dasz numer telefonu do rodziców, żeby jeszcze do tych rodziców zadzwonić i jeszcze skontrolować trzy pokolenia wstecz, czy aby na pewno ukochana perełka, córeczka poszła tam, gdzie powiedziała, że poszła. Tak, bo jakby to mi się bardzo mocno kojarzyło z ograniczeniami. Dziewczynka była, ja byłam ubierana w sukienki wbrew swojej woli w pewnym sensie i mi się też strasznie to kojarzyło negatywnie. Sukienka, Jezu, obrzydliwe po prostu. Wolałam nosić spodnie, ubierać się w rozciągnięty sweter, nawet z takiej zasady buntu, nie? Buntu przeciwko kobiecości, buntu przeciwko narzuconym regułom, zasadom i w takiego wtłaczania w jakiś schemat, nie? Więc u mnie bardzo mocno wzięło się też z takiego buntu wobec zasad, nie? Wobec schematów i takich struktur sztywnych, w których byłam wkładana jako mała dziewczynka. I powiem szczerze, że później, jak tak sobie patrzę też przez pryzmat swojego życia, to się przełożyło na wyparcie kobiecości. Ja w tych rozciągniętych...
Zatrzymajmy się tu, bo mówisz bardzo fajną rzecz. Ja bym chętnie cię o to dopytała bardziej, bo powiedziałaś coś takiego, że dla ciebie ta kobiecość wiązała się ze słabością, a w związku z tym ta słabość wiązała się, tak to usłyszałam, z jednej strony z jakimś ograniczeniem, z brakiem wolności, z drugiej strony z wpychaniem w jakieś foremki, nazwijmy to. Czym jeszcze dla ciebie w takim razie jest ta słabość? Albo czym w ogóle ta słabość może być jeszcze dla kobiet? No bo jak gdyby możesz mówić o swoim doświadczeniu, ale ja myślę, że to, co mówisz, jest też bardzo powszechne, nie? Że jak gdyby ja też może nie miałam tak ogromnego buntu, bo ja się bawiłam lalkami, ja to bardzo lubiłam, Więc jak gdzieś miałam z tym większą taką, może w sukienkach nie zawsze lubiłam chodzić, szczególnie w takich, które podobały się mojej mamie, ale, ale generalnie nie było też taki, wiesz, taki totalny bunt. Natomiast i ja też się z tym identyfikuję, więc złapiesz to jeszcze jakoś tak bardziej?
Wiesz co, ja nawet na to spojrzałam z punktu widzenia takiego języko- i literaturoznawczego. Dzisiaj czy wczoraj wieczorem gdzieś tam poszperałam w internecie i znalazłam periodyk literacki, taki rocznik literacki. I w tym roczniku literackim badaczka opisywała świat XVIII-wiecznej poezji i dualność tej XVIII-wiecznej poezji. Dualność polegającą na świecie męskim i na świecie kobiecym. I ten męski świat był taki, wiesz, decyzyjny, odważny, wychodzący na zewnątrz, intelektualny, a przeciwieństwem był świat kobiecy, czyli świat słaby, świat bycia taką piotką, taką trochę zupełnie nieintelektualną, żeby była jasność.
Wchodzono tylko w przestrzeni domu, garów i zmieniania pieluch.
Tak, dokładnie. Albo też zabawiania towarzystwa. Musisz nauczyć się grać na pianinie, fortepianie, pisać poezję, tańczyć, czy jakkolwiek tam, wiesz, w instrumentach się poruszać, śpiewać, żeby na wieczorkach...
Dodatkiem do.
Tak, 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 tak. I wiesz, mówimy o literackim obrazie w XVIII wieku, ale z drugiej strony, czy nie znamy tego też z naszego dzieciństwa? Że ta dziewczynka, wiesz, jak jest jakąś kokardeczką ładniutką, jest obrazkiem takim, nie? Ma ładnie wyglądać, ojej, nie siadaj, żeby ci się sukienka nie pogniotła, no bo jak będziesz wyglądać w zgniecionej sukience, nie? No, to jakby...
Czyli też ta sprawa związana z tym, że wtłacza nas się w konkretne role i no cały czas mi to oscyluje wokół tego, co mówiłaś o tej wolności, nie? Że tak jakby... skleiło nam się, że kobiecość równa się albo brak wolności, albo niemożliwość korzystania z tego wszystkiego, z czego korzysta męskość, tak? Tak, no to ciekawe, co mówisz i faktycznie gdzieś to też ze mną, też to ze mną rezonuje. I pod tym kątem te emocje, które do mnie przychodzą, nawet teraz jak cię wysłucham, to jest to taki... jakiejś złości, nie? Takiej niewygodzie, chęci właśnie też takiego buntu, tupnięcia nóżką, tudzież zrzucenia tej kokardy.
Tak, ale powiem ci, że obserwowałam, w jaki sposób świat odbiera mnie osobiście w momencie, kiedy byłam bardzo mocno w takim męskim, a w momencie, kiedy jestem bardziej w kobiecym niż w męskim, nie? Bo ja pracowałam jako reporterka wojenna, nie? Bywałam na froncie i obracałam się głównie w męskim towarzystwie, bo tu jest taka energia, wiesz, o hurdur po prostu.
A wybór zawodu, powiedzmy sobie szczerze, jest taki troszkę jakby męski?
Dokładnie tak. I w momencie, w którym, tak sobie wiesz, robię nawet taką kotwicę w takich chwilach, gdzie tam pracowałam, nie? Wracam pamięcią do tego. W momencie, kiedy byłam ubrana w jakieś bojówki, glany, wiesz, jakiś taki sweter też, albo jakaś kurtka z wieloma kieszeniami, żeby było wygodnie, nie? Taki hurdur, po prostu reporterka, jeszcze wiesz, z fajkiem, nie? No bo po prostu jesteś na wojnie. To obracanie się w tym męskim środowisku było z takiego poziomu równego. W sensie byliśmy wszyscy i ja, mimo że jestem kobieta, ale właśnie w takim obliczu bardzo męskim, byliśmy sobie równi.
Tak.
Natomiast teraz, jak spotykam się, nie wiem, w jakimś bardziej męskim gronie, na przykład gdzieś tam wśród znajomych, i jestem w swoich właśnie kwiecistych sukienkach, spódniczkach, cała taka okolczykowana w bransoleteczkach i ziółkami się zajmuję, i jak zaczynam, wiesz, wracać do tych tematów takich wojennych, geopolitycznych, coś na czym cholera się znam, bo ja tam byłam, w przeciwieństwie do tych osób, które siedzą wokół mnie, ja tam byłam, to nie jestem postrzegana jako równy interlokutor. Ja bardzo często jestem w tej pozycji, w której mi tłumaczą, jak wygląda świat ten, w którym ja byłam.
Tak, rozmawiałyśmy o tym wczoraj, szykując właśnie ten live dla Was. Wiesz, co mi się tutaj otwiera, jak to mówisz wszystko, że co jest przyczyną tego, nie? Doświadczania tej trochę nierówności i naszej wewnętrznej, tego poczucia, że ktoś mi odbiera wolność, ale też tego, że nawet w tych rozmowach nie czujemy tej równości. Myślę sobie, oczywiście to jest moja hipoteza, że to się dzieje w momencie, kiedy my zakładamy, że bazą jest męskie, że bazą jest sposób postrzegania świata przez mężczyzn i że to my, kobiety, musimy do czegoś doskoczyć albo od czegoś odskoczyć, nie? Ale że to jest, nazwijmy to, norma. A w ogóle nie postrzegamy świata w kategoriach, że po prostu męskość jest swoją zamkniętą całością, kobiecość jest swoją zamkniętą całością i są to po prostu dwa różne światy, które mogą się spotkać obok siebie. I jeżeli się spotykają obok siebie na tej równości, powiedziałabym, ciekawości w ogóle doświadczania, nie? To w tym momencie ani męskość nie jest słabe, ani kobiece nie jest słabe, ani męskie nie jest silne, ani kobiece nie jest silne, nie? Bo jak gdyby i kobiece jest słabe i silne jednocześnie, i męskie jest słabe i silne jednocześnie. Ale w momencie, kiedy patrzymy na to z perspektywy normy, męskiej normy, tak to uproszczę, ale wiemy, o co chodzi, no to w tym momencie rzeczywiście kobiety zakładają spodnie, zakładają te glany, idą do korpo, jadą na wojnę, wchodzą w jak gdyby ten świat grając pod tamte zasady. I myślę sobie, że tu jest jak gdyby pies pogrzebany w kontekście w ogóle tego pytania, czy kobiecość oznacza słabość, bo jeżeli przyrównamy to w tą normę, tak. Ale jeżeli wyjdziemy, pozwolimy sobie wyjąć się z tego ciary, pozwolimy wyjąć się z tego w ogóle z tego paradygmatu postrzegania rzeczywistości w ten sposób, to ja po prostu od razu to moje robi moje ciało, robi głębszy wdech i wydech, nie? Robi takie w ogóle jakaś taka ulga, że ja nie muszę do niczego doskakiwać. Że ja nie muszę być jakaś i że ta kobiecość jest po prostu czymś totalnie innym. I tak sobie myślę, że to jest o takim pytaniu do nas samych, nas kobiet. Którą normę ja wybieram? W co ja chcę grać? Czy ja chcę grać w tym świecie męskim, do którego ja muszę podskoczyć lub odskoczyć? W jakiś sposób na niego zareagować, dopasowując się lub właśnie na siłę się buntując? Czy ja wewnętrznie, bo oczywiście świat światem i nie masz wpływu na to, w jaki sposób zareaguje twój rozmówca, jak z nim rozmawiasz o historii, nie wiem, geopolitycznej, tak? Ale na ile ja wewnętrznie wybieram wybieram samą siebie pod takim kątem, że ja nie muszę w ogóle wchodzić w tamtą grę. Nie wiem, wiesz, o co mi chodzi, łapiesz?
Tak, czuję to totalnie.
Tak teraz mi to tak płynie na bieżąco i pod tym kątem myślę sobie, że w ogóle nie ma rozważania o słabości i o sile czy o mocy. Znaczy ona jest i tak i to, nie? Bo oczywiście ja nie odkręcę, nie wiem, słoika, to właśnie zawsze się śmieję, że mężczyźni są potrzebni do odkręcania słoików, że po prostu ja nie odkręcę słoika albo no nie wiem, nie przymocuję sobie umywalki, która mi się stłukła i potrzebuję do tego męskiego, no więc siłą rzeczy fizycznie nie doskoczę, ale jeżeli ja to totalnie w sobie przyjmę, zaakceptuję, że no tak mam, ale taka jest moja uroda, że ja nie mam po prostu bicepsów i nie wiem, no nie jestem po prostu chodzącym Schwarzeneggerem, tylko jestem kobietą, jestem Julią, nie? To ja w tym momencie mam totalny luz w tym, że ja tej umywalki nie zamontuję. Owszem, no wiadomo, jest to może większy problem techniczny, organizacyjny, bo ja muszę poprosić kogoś zorganizować to, żeby to się zadziało. Nie wszystko jestem w stanie sama tym śrubokrętem przykręcić. Nie wszystko chcę, nazwijmy rzeczy po imieniu.
Ale czekaj, bo tutaj ci wejdę w słowo, ale na przykład typowo kobiece zawody, to też nie każda zawody albo takie, wiesz, aktywności, to też przecież nie każda kobieta jest w stanie wykonać, nie? Jakieś, nie wiem, szycie, dzierganie, przesadzanie podatków. Tak? No bo jakby to nam się bardzo mocno kojarzy z kobiecością, nie? Że ona tutaj przyszyje, tutaj kwiatki, tak. Albo ma rękę do kwiatków.
Wiadomo, jakie obiady. Mhm. Tak, Tak. Jejku, tak po prostu zupełnie niespodziewanie nam to idzie w jakąś taką piękną stronę, bo totalnie żeśmy nie zaplanowały już w tym całym amoku okołotechnicznym wcześniej, z czym do Was przyjdziemy, ale idzie mi to w taką piękną stronę, że to w ogóle jest o przyjęciu siebie samego takim, jakim się jest. Nie? Że ja przyjmuję siebie i moją kobiecość i też moją tą męską stronę, którą mam w sobie i korzyści, które z niej płyną dla mnie i jednocześnie męskie też może przyjąć to, że nie wiem, uwielbia gotować czy uwielbia szydełkować, why not, nie? Tak sobie wiesz, to tak teraz myślę, że i wtedy w ogóle wychodzimy z tego paradygmatu zasługiwania, dopasowywania się do foremek, normy i tak dalej.
Dokładnie tak. Mi się przy okazji słuchać twojej opowieści przypomniała taka bajka. Ja nie przytoczę teraz treści, bo to jakby zbyt skomplikowane i za długo by trwało, ale chodziło o to, że tam były dwie postaci bohaterów. Był lew i był orzeł. I chodziło o to, że lew próbował doścignąć wzorzec orła, a orzeł wzorzec odegrać lwa. I jakby to się nie udawało, bo każde z nich było bardzo mocne w swoim obszarze i jako ich ja, natomiast no, nie mogły się zamienić miejscami, bo to nie miało kompletnie sensu i nie dało rady. Jedno lata, drugie biega, nie. I tu mi się też tak skojarzyło, jak mówiłaś właśnie o tym dopasowywaniu się do jakiegoś wzorca, tak? Że kobiety dopasowują się do wzorca męskiego albo dobijają do tego wzorca męskiego, bo wszystko jest dostosowywane do tego wzorca męskiego. I to, że to kompletnie nie ma absolutnie żadnego sensu. I przyszła do mnie też taka myśl a propos kręgu, bo ja to na kręgach kobiecych też bardzo mocno widzę, że jak zbieramy się wszystkie, w kółeczku siadamy i zaczynamy nawet na tym etapie otwierania kręgu przedstawiać i mówić, z czym przechodzimy, to nagle niesamowite rzeczy się otwierają, że każda z nas, cholera, ma lub miała podobne doświadczenia. I to wiesz, to nie jest przypadek, że się zbieramy i mamy gdzieś tam swoje kawałki. To po prostu jest samo życie. Nieważne, w jakim jesteśmy wieku, na jakim etapie życiowym, jaką rolę społeczną pełnimy, ale każda z nas ma gdzieś wspólne te puzelki. I to jest niesamowicie piękne właśnie spotkać się z tą kobiecością w takim kręgu i zobaczyć, że nie muszę dobijać do jakiegoś niedoścignionego wzoru. Nie muszę być tym orłem, będąc lwem. Po prostu. Możemy się spotkać w tej kobiecości, w tym kręgu i celebrować swoje historie, herstorie i swoje kawałki, nie?
Tak, mi też w ogóle tu bardzo mocno rezonuje takie słowo, które powiedziałabym komplementarność. W tym sensie, że jeżeli ja akceptuję to, że jestem tym lwem i nie mam w ogóle parcia na bycie orłem, to jednocześnie mogę sama się przyjrzeć, jaka jest ta moja kobiecość. Bo to wcale nie znaczy, że ja teraz mam popylać w tych kwiecistych sukieneczkach i nosić kolczyki z piórów, jeżeli po prostu mnie to wkurza i wcale mi się to nie podoba. Nie? I jeżeli chcę, to mogę sobie grzebać po prostu weekendami w silniku samochodowym, bo po prostu kręci mnie to, nie? Jak gdyby, i to nie musi się wykluczać, tylko ja w pełni przyjmuję, jakie jest moje kobiece, jakie jest moje męskie we mnie, nie? I po prostu pozwalam temu wzajemnie się uzupełniać. I to jest dokładnie tak samo, jak patrzymy sobie na relacje chociażby damsko-męskie, nie? Że to jest zawsze o tym docieraniu się oczywiście w parze, nie? Ale jeżeli ja faktycznie pozwalam sobie na byciu w kobiecym, to też mój mężczyzna może być w tym męskim, nie? I możemy się wzajemnie w tym uzupełniać. Co wcale nie znaczy, że ja, nie wiem, że on nigdy nie ugotuje obiadu, a ja, nie wiem, nigdy nie przykręcę śrubki w rowerze, nie?
Dokładnie tak. Powiem ci więcej, jak mówisz o tej komplementarności i właśnie o tych kwiecistych sukienkach albo o grzebaniu w mechanice, to powiem ci, że ja to nawet połączyłam jedno z drugim, bo jak robiłam remont w mieszkaniu u siebie w Łodzi, to generalnie ja jestem osobą, która ma narzędzia w domu, nie? Skrzynkę z narzędziami. Bo
no. Samotne kobiety tak mają. Nie, dobra, nie mówię o sobie.
I robiłam ten remont w dużej mierze samodzielnie. Nie? Latałam po tych schodkach, wiesz, łatałam dziurę w ścianie i szpachlowałam kawał tynku, który mi odpadł, i zamiast tego, wiesz, stawiałam za tą ścianę w sukience kwiecistej. Cholera, odpowiadało mi to, lubiłam to, nawet dresot nie założyłam, bo jakoś tak, no nie wiem, przyzwyczaiłam się, no.
Znaczy wiesz co, to jest też fajne to, co mówisz. Ja też znam te historie, gdzie po prostu szpachlowałam ściany i olejowałam podłogę. I z jednej strony to jest super, że wiem, że umiem to zrobić, ale też moje doświadczenie mi pokazuje, że warto też sobie sprawdzić, czy to naprawdę jest twoje. Bo ja na przykład to, co znalazłam u siebie, to ja zobaczyłam, że tak naprawdę to moje szpachlowanie ścian, to moje ogarnianie, ja bardzo mocno, bardzo długo byłam w takiej męskiej energii ogarniania, załatwiania, robienia i to było z ogromnego wysiłku, to było z ogromnego muszę, bo jak ja nie stanę, to nie ma komu stanąć, nie? To było trochę takie. To oczywiście też pokazywało, że no, siłą rzeczy moje relacje wyglądały tak, a nie inaczej, że ci mężczyźni nie mogli stanąć do męskiego, bo ja już tam zajęłam to miejsce, tak? Ale jak gdyby o czym mówię, że to też i to jest wyłącznie do własnej autorefleksji i zwiedzania tego, bo każda z nas ma inaczej, ale też o takim sprawdzaniu, no właśnie, gdzie ja mogę być tą kobietą, która zrobi wszystko i ma jeszcze fan z tego, że szpachluje te ściany, ale mnie osobiście, dla mnie to było obciążające, nie? I dla mnie to był sygnał, więc myślę sobie, że to może być też fajny tip dla dziewczyn, które nas słuchają, że w momencie, kiedy czujesz, że w tym jest ciężkość, że w tym jest umęczenie, że w tym jest nie? Po prostu zmęczenie, no to być może to jest sygnał, że nie o tym jest twoja kobiecość, nie? Że ja bardzo czuję kobiecość jako też coś miękkiego, jako też coś, w czym mogę zrobić, właśnie jakbym miała to pokazać, siadłem, pokazała w taki sposób odpuszczenia, nie? I to odpuszczenie paradoksalnie jest też naszą siłą, bo też często nam się zarzuca, że kobiety takie emocjonalne tak wszystko przeżywają, ale z drugiej strony, jeżeli ja sobie pozwalam na to czucie, pozwalam sobie wejść w odpuszczenie i w relaks, to w tym momencie mam też większy kontakt ze sobą, ze swoją intuicją. A to jest po prostu weapon number one, nawet nie chcę powiedzieć, że weapon, to jest po prostu nasza moc. Nie? Tak. To jest po prostu ogromny zasób, do którego my kobiety mamy bliżej niż męskie siłą rzeczy. Tak samo jak oni mają bliżej, nie wiem, dźwignąć swoimi bicepsami różne ciężkie rzeczy, tak? To my mamy bliżej do tego. I z jednej strony, jak ze wszystkim, przeżywanie może być naszą trudnością, ale może być naszym zasobem. Nie? No to nie jest jednoznaczne, nie? Tak w ogóle sobie myślę, że to nie jest nigdy jednoznaczne, to jest bardzo o złapaniu siebie i samoświadomości.
A ja jeszcze sobie pomyślałam o takim językoznawczym paradygmacie, żeby spojrzeć na tą słabość jako na konstrukt znaczeniowy. Co się kryje pod znaczeniem słabości? Jak postrzegamy w społeczeństwie słabość? Słabość jest odbierana bardzo negatywnie, że ktoś uległ jakiejś słabości. Nie? Słabość kojarzy się z kimś, kto jest niezdolny do czegoś, nieaktywny, czyli bierny, pasywny.
Słabości nie lubimy.
Słucham?
Słabości nie lubimy.
Słabości absolutnie nie lubimy. Nie, nie, nie. Słabość nam się kojarzy bardzo, bardzo źle. I to nawet od takich, z takich lat dziecięcych też się wzięło, wiesz. Ze słabym dzieckiem na podwórku się nie bawiono. Bo wiadomo, że i tak przegramy, nie? W jakieś gry zespołowe.
Albo na przykład na WF-ie nie wybierało się nigdy do drużyny tego najgorszego.
Tak! I ten słaby zawsze stał tam na samym końcu. Wiem, bo tam byłam. Najniższy, najsłabszy lądował zawsze na końcu i jako ostatni był wybierany, no bo już nie ma opcji, nie żeby go nie...
Tak.
Zresztą obie to wiemy, obie byłyśmy wybierane jako ostatnie na WF-ie. Więc wiesz, no to się już koduje, tak, że ktoś, kto ma mniejsze predyspozycje, nawet fizyczne, jest odbierany w grupie rówieśniczej i to jeszcze w tym wieku, kiedy przynależność do grupy rówieśniczej była bardzo, bardzo istotna, nie? A tu już się koduje, że jesteś wykluczany, przez swoją fizyczną chociażby słabość, nie? I potem idziemy z takim przekonaniem przez życie, że jak ktoś jest słaby, to jest mniej wartościowy. A ja zwracam uwagę na to, że słabość nie zawsze oznacza, czy wcale nie oznacza czegoś negatywnego i złego. Przyznanie się do jakiejś słabości jest cholerną odwagą.
Dokładnie.
Powiedzenie na głos, że się z czymś nie radzi, czyli właśnie stanięcie do tego, że jest się słabym w czymś, jest niesamowicie mocną rzeczą.
Tak.
Jest niesamowicie odważną rzeczą. O wiele bardziej odważną niż udawanie silnego w momencie, kiedy nie jest się tym silnym.
Dokładnie. Bardzo ważne to, co mówisz. Bardzo to czuję i myślę sobie, że to jest o takim, być może w ogóle, o wyjściu z dualizmu, o wyjściu z paradygmatu słabe, silne, nie? O w ogóle przestaniu oceniania. Co, no wiadomo, to jest życzeniowe, bo siłą rzeczy, żyjąc na planecie Ziemia, żyjemy w dualizmie, ale no właśnie, że w momencie, kiedy ja na przykład łapię się na tym, że oceniam kobiecość jako słabość, to żeby w ogóle się zastanowić, okej, a czy w ogóle warto patrzeć na to z tej perspektywy? Bo może to jest tak samo, ta słabość może być mocą, a moc może być słabością i odwrotnie. I tak jak już mówiłam, możemy być i słabe, i silne jednocześnie. Znaczy, możemy. Jesteśmy. Czy tego chcemy, czy nie. Jesteśmy ludźmi, więc mamy wszystkie te jakości. I czy to kobiety, czy mężczyźni, tak jest. Tak jest. Więc jak gdyby nie bądźmy świętsze od papieża, no po prostu.
Tak, dokładnie. A słuchajcie, drogie dziewczyny, drogie kobiety, zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze wydarzenie, które będzie skupione głównie na ciele, na czuciu z ciała, na intuicji płynącej z ciała. Właśnie jak rozmawiałyśmy i w trakcie Jula powiedziała o czymś bardzo ważnym, ja się tak, wiecie, zjeżyłam i Jula zapytała, czy mam ciary. To jest właśnie to czucie z ciała. Ja na przykład, mój język ciała reagowania na jakąś prawdę, którą słyszę, jest właśnie taki, że ja dostaję takich ciar. Każda z Was, każda z nas może mieć własny język tego ciała. I na tych warsztatach, które poprowadzimy 10 lutego, będziemy właśnie zanurzać się i odkrywać ten własny, osobisty język Waszych ciał, naszych ciał i tej intuicji, która płynie z ciała. Będziemy też zapalać ogień, no bo w końcu będziemy parę dni po Imbolcu, po święcie, prastarym święcie ognia, światła, będziemy zapalać ten ogień, będziemy robić świece, które zabierzecie do domu właśnie jako taką iskierkę swojej rozpalonej mocy. Będziemy też robić kadzidła, w których dacie się poprowadzić własnemu węchowi, własnemu nosowi, swojemu czuciu. Dokładnie, swojemu czuciu, które płynie z tego węchu. Wykonacie własne kadzidła na tych warsztatach. Więc to są całodzienne warsztaty od przedpołudnia do wieczoru, na których poruszymy bardzo wiele aspektów takich nienamacalnych, ale również wykonamy praktyczne rzeczy. No, to jest słowiański krąg kobiet, więc oscylujący wokół słowiańskiej, czy też naszej po prostu ludowej kultury.
Tradycji. Tak. Ja właśnie puszczam Wam w komentarzu link do szczegółów tego wydarzenia. Spotykamy się 10 lutego. No i jakby to wszystko to, co powiedziała Jula, to ja tylko mogę pokiwać głową. Powiem Wam, że po prostu ja coraz bardziej czuję, że właśnie kobiece jest o czuciu, o bardzo szerokim czuciu. I chcemy Was zaprosić też właśnie do takiej zabawy, ćwiczenia, jak możemy czuć przez ciało, jak możemy czuć swoje tak, jak możemy czuć swoje nie, w jaki sposób nasze ciało nam mówi, bo ciało z nami rozmawia cały czas, ale jak my jesteśmy tu i pędzimy czym prędzej i jeszcze w tym załatwianiu, w tym męskim naszym, to my się odcinamy od ciała. I często my mamy takie, no nie wiem, co zrobić, nie? A intuicja do nas mówi, ona cały czas jest. I szczególnie jak gdyby mam wrażenie, że to jest to nasze błogosławieństwo kobiece, że my mamy do tego większy dostęp. Więc będziemy sobie też na tym spotkaniu właśnie sprawdzać to, jak mówi do mnie moja intuicja, gdzie ją czuję w ciele i w jaki jest jej tak, jaki jest jej nie, w jaki sposób ona mnie popycha do działania, a w jaki sposób mówi mi, nie, tam nie idziemy, nie? Bo my często próbujemy wszystko na głowę i tysiące jak gdyby pytań, które sobie zadajemy, próbujemy je rozkminić, wydaje nam się, że one będą jak hiperlogiczne, to my na pewno znajdziemy dobrą odpowiedź. No to tak nie działa, nie? Więc... A osobiście mam takie doświadczenie i coraz bardziej też idę w tą stronę i myślę, że o tym w ogóle jest świadome życie. To jest właśnie o życie z poziomu serca, życie z poziomu duszy, życie z poziomu właśnie, nazwijmy to jakiegoś naszego przeznaczenia, misji, to już jak to czuję i to nazwie. A ciało jest tutaj pięknym przewodnikiem, ciało jest pięknym narzędziem. I o ile tylko nie targa nim jakaś trauma, bo tak też może być, to ono naprawdę może nas pięknie prowadzić. Ono naprawdę może nas pięknie prowadzić, do tego będziemy was zapraszać. Znaczy zapraszam już dziś, ale to będziemy sobie wspólnie zwiedzać właśnie tego dnia na tym naszym kobiecym kraju.
Tak jest, zapraszamy bardzo serdecznie. I jeżeli wiecie, znacie kobietę, której przyda się to nagranie, którą chcecie zachęcić do obejrzenia naszego dzisiejszego live'u, webinaru, to podeślijcie jej po prostu linka do tego nagrania.
Puszczajcie i przede wszystkim same sobie zadawajcie to pytanie, nie? Czy kobiecy się oznacza słabość? I mówię tutaj do kobiet, ale tak naprawdę to pytanie jest też do mężczyzn i myślę, że też może wiele bardzo fajnych refleksji pootwierać, więc czy mogę sobie dać tą chwilę zatrzymania i zadać sobie pytanie, czym jest dla mnie kobiecość, czym jest dla mnie męskość, co jest dla mnie o słabości, co jest dla mnie o mocy? I w jaki sposób mogę sobie do tego stawać w mojej codzienności.
Dokładnie. Zachęcamy do tego. Oh. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy wam dzisiaj.